Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu. Mamy poniedziałek, 11 minut po godzinie 9. To odpowiedni czas, aby zacząć Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Bartosz Stracewski, witam Państwa serdecznie, a ze mną w gdańskim studiu Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz na łączach telefonicznych Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Pozdrawiam.
I Marek Rutka, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Szanowni panowie, jutro zaczyna się wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce. Podano już, można powiedzieć, jej oficjalny program. No i jak płyną informacje ze strony amerykańskiej, wtorek i środa, czyli te dwa dni. No i oczywiście spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, spotkanie z przedstawicielami bukaresztańskiej dziewiątki, no i przemówienie, orędzie do narodu polskiego w rocznicę, niemalże rocznicę wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Zdaniem panów, jakie będzie miało to znaczenie? Bo to jest na pewno historyczne wydarzenie, bo to będzie druga wizyta urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce w ciągu roku. Może pan Andrzej Kobylarz na początek.
Tak. Drodzy państwo, no to jest bardzo ważne, tak jak pan redaktor powiedział, historyczna. Historyczna z uwagi na to, że to jest druga wizyta w ciągu roku prezydenta Stanów Zjednoczonych w sytuacji wojny za naszą granicą. I to jest pokazanie, że dzisiaj jesteśmy bardzo ważnym sojusznikiem, jak nie najważniejszym w Europie, jeżeli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie. I to pokazuje dzisiaj, że dużym zaufaniem prezydent Biden i cały jak gdyby rząd Stanów Zjednoczonych wskazuje na Polskę, na jako kraj, który jest dzisiaj postrzegany jako ten pierwszy frontowy i najbardziej zaangażowany w to, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła sukcesem Ukraińców, bo samo skończenie to jedno,
to ale troszeczkę to jeszcze, za mało, tak.
Właśnie. I chodzi o to, żeby skończyła się sukcesem Ukrainy, żeby tych terrorystów, zbrodniarzy rosyjskich, którzy dzisiaj mordują na terenie Ukrainy dzieci, osoby starsze, żeby to zakończyć. Te działania wszystkie, jakie do tej pory zostały poczynione z uwagi na pomoc militarną, humanitarną, to jest postrzegane bardzo pozytywnie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, i w całej Europie, i na całym świecie. I ta wizyta na pewno odbije się dużym echem, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. I zobaczymy, jaki przekaz będzie Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, na dalsze plany, jakie ma dalsze plany w stosunku pomocy dla Ukrainy, ale też wsparcia Polski, bo wiemy, że jesteśmy tutaj bezpośrednio krajem przyfrontowym.
Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, pan John Kirby, powiedział, że prezydent potwierdzi niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa sojuszu i jedności transatlantyckiej. Co to oznacza dla Ukrainy, możemy się domyślać, ale co to oznacza dla Polski, pan Marek Rutka?
No, szanowni państwo, ta wizyta ma wymiar symboliczny z jednej strony, a z drugiej strony historyczny oczywiście. 26 marca ubiegłego roku pan prezydent Biden był po raz pierwszy w Polsce. Ja brałem udział w tym spotkaniu na dziedzińcu Zamku Królewskiego. To było miesiąc po agresji Rosji na Ukrainę. Wówczas pan prezydent spotykał się przede wszystkim z politykami. Jutro spotyka się z mieszkańcami, z Polakami, z Polkami, żeby podziękować obywatelom, przede wszystkim obywatelom, za ten wielki gest solidarności w stosunku do narodu ukraińskiego. I to jest wymiar bardzo ważny, jak powiedziałem, bardzo istotny wymiar symboliczny. Ale z drugiej strony jest to też pokazanie takiego gestu solidarności całego, można powiedzieć, nowoczesnego, współczesnego świata i NATO w stosunku do Polski czy Europy Środkowo-Wschodniej, że Ukrainy nie pozostawiamy, że przyjeżdża do kraju przyfrontowego, pokazuje solidarność, ale tą solidarność nie tylko w wymiarze właśnie takim symbolicznym, ale liczymy także na te bardzo ważne deklaracje militarne, to znaczy przede wszystkim zwiększone dostawy sprzętu wojskowego, uzbrojenia, amunicji, bo wojna wchodzi w tej chwili w decydującą fazę. Wiadomo, że Putin po roku nie osiągnął praktycznie żadnego sukcesu, ani politycznego, ani militarnego. I te najnowsze raporty NATO mówią, że każde 100 metrów przesunięcia frontu na zachód, czyli frontu przez wojska rosyjskie, kosztuje Rosję 2000 rannych i zabitych. To pokazuje, z jakim wielkim oporem Rosja na Ukrainie się spotyka, ale także jak wielką cenę płaci. Oczywiście płaci za to także strona ukraińska, bo nie ma co ukrywać, że tam jest też bardzo wiele ofiar zabitych, rannych, ale także w coraz większym stopniu cierpienie ludności cywilnej, bo Rosjanie tą wojnę prowadzą w sposób terrorystyczny, to znaczy dzisiaj przede wszystkim obiektami, które są objęte atakiem, są szkoły, przedszkola, szpitale.
To infrastruktura cywilna, mówimy o tym od samego początku, to bandyckie metody, tak?
Tak, dokładnie. I tutaj też bardzo ważne jest to nastawienie, które po tym spotkaniu monachijskim wybrzmiało, to znaczy zmiana nastawienia krajów zachodnich. No nie ma co ukrywać, że Niemiec, bardzo mocno wydaje się, że Niemcy zmieniły swój punkt widzenia na tą wojnę, bo ja mam takie wrażenie, przez wiele miesięcy Niemcy tak stali okrakiem wobec tego konfliktu, chyba starali się, czy sądzili, że z Putinem uda się dogadać, że będzie można szybko robić z nim biznesy, chociażby w odbudowie tego kraju. Natomiast gdzieś ta czerwona linia została przekroczona i mam takie wrażenie, że władze Niemiec zobaczyły, że z Putinem nie da się negocjować, tylko trzeba z nim walczyć. Niemieckie społeczeństwo zobaczyło to już dawno. Mam takie wrażenie, że teraz władze niemieckie, także po intensywnych pracach ze strony polityków europejskich, ale także rządu Stanów Zjednoczonych i prezydenta Bidena, zobaczyły, że z Putinem nie da się negocjować, a już na pewno nigdy nie wolno negocjować ponad głowami Ukraińców.
Jerzy Borowczak się uśmiecha. Ja tylko dodam do tej wypowiedzi, że w przyszłym tygodniu mają odbywać się spotkania amerykańskiego prezydenta, między innymi z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, ale mają też się odbyć spotkanie z Olafem Scholzem. Panie pośle, pana zdaniem to rzeczywiście jest jakiś przełomowy moment, bo to na pewno dla Polski bardzo ważna politycznie wizyta.
Tak, jest bardzo ważna. Gdyby nie ta wojna, pewnie by nie było tu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie przyjeżdżałby mobilizować Europy, bo ta wojna na Ukrainie nie idzie tak, jakby sobie Zachód życzył. Ta solidarność, ona maleje, to widzimy.
Zmęczenie
słyszymy,
wojną, tak.
Tak. Brak pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej. Słyszymy to w wypowiedziach konsulów, ambasadorów, którzy mówią, że jednak to nie idzie tak, jakby chcieli. Dostarczenie broni też nie idzie tak, jakby pan prezydent Zełenski sobie życzył.
Choć to nie jego wina, nie powiedzmy jego sobie wina, jasno.
Oczywiście, ale myślę, że przede wszystkim prezydent przyjechał mobilizować Europę, nie tylko do wojny z Rosją, ale myślę, że też ma za swoimi, że tak powiem, plecami Chiny i Tajwan. I jeśli nie obroni Ukrainy, to wszyscy specjaliści mówią, że wtedy Chiny zajmą Tajwan. I to jest, myślę, że tak Ameryka postrzega Europę. Mobilizują ją też dla własnych celów.
No właśnie, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Pan się zgodzi z tym twierdzeniem, że to jest taka wizyta, można powiedzieć, patriotyczno-mobilizująca?
Oczywiście. Polityka bardzo często posługuje się językiem gestów i symboli. I właśnie w takim wymiarze również ta wizyta ma wiele kontekstów. Będziemy to wszystko odczytywać. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że prezydent Biden nie był jeszcze ani razu w Niemczech. Ostatnim prezydentem Stanów, który był w Niemczech, był Barack Obama. W tej chwili ma dojść do spotkania z kanclerzem Scholzem. Myślę, że tutaj te ostatnie reakcje kanclerza Scholza, który zaczął ponaglać państwa deklarujące przekazanie czołgów, leopardów na Ukrainę, aby się z tym pospieszyły, dla mnie to zabrzmiało jak pewien wyraz, nie wiem, lęku czy obawy. że on, będąc dotychczas głównym hamulcowym w dostarczaniu tego wysokiej jakości i koniecznego potrzebnego Ukrainie sprzętu, może być obwiniony za ewentualne porażki na froncie, bo tutaj te dramatyczne apele prezydenta Zełenskiego pokazują, że sytuacja jest być może dużo bardziej poważna, niż nam się wydaje, i że ta nieustanna agresja, inwazja Rosjan, wielkie masy ludzi i sprzętu w końcu mogą spowodować jakieś również i porażki wojsk ukraińskich. To jest całkiem realne. Należy się tego obawiać. Stąd konieczny jest pośpiech. I to wezwanie pana Scholza, aby szybciej przekazywać te czołgi, mogło być podyktowane obawą, że gdyby tak się stało, to Niemcy mogą zostać obwinione o spowodowanie opóźnień w tych dostawach.
Niemcy są obwiniane o to od bardzo dawna, panie pośle. Wszyscy widzieliśmy, wszyscy patrzymy, ale to, co pan powiedział, znamienne jest to, że to spotkanie z Olafem Scholzem odbędzie się w Białym Domu, więc niejako Olaf Scholz został wezwany na dywanik do Stanów Zjednoczonych.
To jest właśnie ten język gestów i symboli, o którym mówimy, też bardzo, bardzo ważny. Z całą pewnością dla Polski jest to niesłychanie znaczące i podkreśla wzrost znaczenia Polski, spowodowany również reakcją bardzo, bardzo ważną, trudną na tą złożoną sytuację. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to też to tak przebrzmiało między różnymi postulatami, wierszami. Otóż Polska wystąpiła do Stanów Zjednoczonych o zlokalizowanie na terenie Polski, oprócz jednostek amerykańskich, również magazynów sprzętu. W razie jakiejkolwiek interwencji, to logistyka, kwestie przerzucania sprzętu mogą zabrać najwięcej czasu, i obecność takich magazynów na terenie Polski byłaby też takim elementem czy czynnikiem mocno wzmacniającym naszą obronność. Myślę, że to też może być ważne. W każdym razie takich deklaracji pomocowych dla Ukrainy, ale i dla obronności Polski z całą pewnością wszyscy bardzo oczekujemy, bo tutaj to poczucie, potrzeba poczucia bezpieczeństwa u Polaków jest bardzo duża i polski rząd robi wszystko, aby to poczucie bezpieczeństwa naszym obywatelom zapewnić.
No dobrze, to jeszcze po jednym słowie, bo my mówimy o takim praktycznym wymiarze tej wizyty. A co z wymiarem politycznym? No, komu słupki podskoczą po tej wizycie? No bo jak słyszymy, pan poseł Śniadek już sam zauważył, że to Polska jest pewnego rodzaju jasno bilitowana w pewien sposób tą wizytą.
Oczywiście, żeby mogły podskoczyć, gdyby prezydent przyjeżdżał z czymś ważnym, ogłosił ważną decyzję, że Polska jest krajem frontowym. Kiedy Niemcy
że
były...
Że rozmieścimy broń jądrową w Europie, tak?
Na przykład...
W Polsce,
nie
na
wiem,
przykład.
Ale ochronimy parasolem. Ale kiedy Niemcy były krajem frontowym i był Związek Radziecki, nie Rosja, Związek Radziecki, to w Niemczech Amerykanie mieli 4000 czołgów. Ile dzisiaj Niemcy mają? 300 sztuk. I tu prezydent, bo my się cieszymy, przyjeżdża drugi raz. Życzeń i podziękowań mamy na kopy. Lepiej by nam dali 20 F-35. Wtedy ja bym wiedział, że ta wizyta jest potrzebna i jest z niej korzyść. A jeśli on przyjedzie tutaj, jak przyjechał Trump, którego PiS kochał, i powiedział: jutro podpisujemy gazowe kontrakty. Jutro, tak? Ale ta wizyta musi mieć coś konkretnego, bo inaczej to osłabi Unię Europejską.
Czyli PiS na tym nie skorzysta, panie pośle?
Myślę, że skorzystamy na tym, że świat będzie mówił, że prezydent Stanów Zjednoczonych był w Polsce. Ale jeśli nie przyjedzie z konkretnymi rzeczami, gwarancjami. Ja już mam dosyć słuchania, że Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona, bo to nie są gwarancje. Gwarancje są tutaj ochrony parasolem antyrakietowym i dozbrojeniem Polski. Tu powinna się przenieść z Ramsztat te bazy, które są w Niemczech. Wtedy ja bym powiedział: no brawo, panie prezydencie. Podziękowań mam na kopy. Lepiej parę F-35.
Marek Rutka, pana zdaniem rzeczywiście podziękowań na kopy i wystarczy?
Zależałoby mi na tym, aby to Polska na tym skorzystała. My wszyscy, żeby nasza obronność uległa, czy poczucie tej obronności i solidarności uległo polepszeniu. Ja nie jestem za tym, aby w tego typu kwestiach postrzegać, czy jakaś partia straci, czy zyska. To są wartości.
No ale takie są fakty, że to też jest pewnego rodzaju gra polityczna, również na tym polskim rynku.
No to jeśli tak mówimy, to ja mam wrażenie, że ktoś straci. To znaczy w żadnym oficjalnym komunikacie nie ma informacji o tym, że pan prezydent Biden spotka się z premierem Morawieckim. Jest mowa o tym, że spotka się z prezydentem. Więc na razie, jeśli mówimy o stratach, to raczej po stronie rządu. Ale ja bym był za tym, aby tutaj oprócz oczywiście gestów solidarności padły także konkretne decyzje. I to, o czym mówił poseł Borowczak, Stany Zjednoczone czy NATO zakładają, że w Polsce powinny powstać bazy sprzętu. Te bazy sprzętu są niezwykle istotne, ponieważ no, jeśli będzie ten sprzęt na terenie polskim zgromadzony i mamy duże szanse na to, aby jedna z takich baz powstała w województwie pomorskim w miejscowości Czarne, gdzie obecnie znajduje się baza wojskowa, która zajmuje się remontem uzbrojenia. Jest tam połączenie kolejowe i to jest dla nas duża, duża szansa. I to byłby taki wymierny element czy gest solidarnościowy, aby sprzęt NATO był zgromadzony na terenie Polski i w razie ewentualnej potrzeby tylko było trzeba dowieźć żołnierzy. Mam nadzieję, że takie decyzje zostaną wkrótce podjęte.
No dobrze, to wtedy rosyjska propaganda powie, że Amerykanie najechali Polskę i tutaj zaraz będą walczyli na ukraińskim froncie.
A nie przejmujmy się rosyjską propagandą.
Oni no i tak będzie nam dokuczać.
Do każdego rodzaju kłamstwa, także my powinniśmy dbać o siebie.
Andrzej Kobylarz?
Drodzy Państwo, jak ja słyszę teraz opozycję i tutaj kolegę Jurka, który mówi o bezpieczeństwie państwa, jeżeli chodzi o zbrojenie, no to, drodzy Państwo, no przez wiele lat były właśnie jednostki na wschodzie Polski likwidowane i gdyby ta polityka prowadzona była wcześniej, która teraz jest prowadzona, to dzisiaj byśmy byli w całkiem innej sytuacji. Dzisiaj musimy gonić, jeżeli chodzi o obronność kraju, te wszystkie lata zaniedbań, które miały miejsce i dzisiaj żądanie od kogokolwiek, żeby nam dał, no nikt nikomu w życiu nikomu niczego nie dał. Musimy
wypracować. Ale nam sprzedadzą za to, tak.
Oczywiście i to jest jak gdyby klucz, bo nie wszystkim wiadomo, że Amerykanie nie wszystkim swój sprzęt i swoją technologię sprzedają i to jest jak gdyby najważniejsze. I teraz jesteśmy w takim momencie, że bardzo ważna ta wizyta, która na pewno potwierdzi pewne ustalenia, które są związane z zakupami naszymi w Stanach Zjednoczonych, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie wszyscy mogą tam kupować, kongres musi to zatwierdzić. Pewnie takie ustalenia są. Ja uważam, że na dzisiejszym etapie nikt tutaj nie powiedział z opozycji, że to jest zasługa rządu polskiego, tylko mówi się ciągle o tym, że to politycy Zachodu przyczynili się do jakiegoś tam wzrostu aktywności Amerykanów w Europie. Nie, no to jest właśnie to, że to nasz rząd i prezydent Andrzej Duda przez ten rok trwania wojny, tej ekspansji w Europie i na świecie, przecież dzisiaj pokazywanie Niemców, że oni są tacy wspaniali, że oni już teraz dają te czołgi.
Po roku zauważyli wojnę,
gdzie dziesiątki tysięcy ludzi już zginęło, wiele istnień ludzkich straciło życie, dobytek i tak dalej. Więc dzisiaj pokazywanie w świetle tej sytuacji, że Niemcy są tacy wspaniali. No nie, oni nie są tacy wspaniali. Oni dzisiaj już nie mają wyjścia, tak jak powiedziałem kiedyś w programie. Im teraz chodzi o inny biznes i ten biznes ma być taki, że oni chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy po wygranej wojnie Ukrainy nad Rosją, nad najeźdźcą, nad terrorystą. I to jest ich plan, bo widzą, że już z Rosją pohandlować nie będą mogli i teraz robią wszystko, żeby w tym rynku zaistnieć i wykluczyć, powiedzmy, albo umniejszyć rolę tych państw, które były od samego początku, czy tej Polski.
A dowodzem poseł Jerzy Borowczak i potem Janusz Śniadek.
No, jak mój przyjaciel Andrzejek mówi tutaj, że myśmy rozbroili Polskę, no to trudno nie zareagować. Muszę powiedzieć, że Polska jest członkiem NATO. Wszystkie decyzje, które podejmowali ministrowie obrony narodowej za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, były konsultowane z NATO. Nikt niczego nie robił sam. A powiem tylko, że zamówiliśmy karakale, uwalił je Wacek ze Stanów Zjednoczonych. Nie mamy żadnego okrętu podwodnego. To rząd Ewy Kopacz przeznaczył 16 miliardów złotych. Dziś z tych pieniędzy robimy w stoczni remontowej w Gdańsku stawiacze min. To nasz rząd podjął tę decyzję. Jeśli teraz chodzi o rząd PiS, oczywiście najwięcej wydał pieniędzy, tylko nic nie kupił, bo to prawie wszystko jest w zaliczkach. 50 miliardów złotych w zaliczkach, tak? Ale sprzętu nie ma. Kupiliśmy coś z Korei, ale wiemy, co to jest. To jest szmelc.
To jest szmelc. No panie, ale mówienie szmelc, przepraszam bardzo, ja zainterweniuję, bo...
Przemalowane, stare... Tak się, koreańskie.
Panie pośle, czołgi Abrams również w podobny sposób będą przechodziły swoją, nazwijmy, rekonwalescencję, zanim trafią do Polski, przynajmniej te z pierwszego rzutu. To też
pamiętam,
nie będą nowe czołgi.
Państwo mówiliście, że wam w Niemczech ileś sprzętu jest nie do użycia, bo popsute to, bo elektronika, bo
to Niemcy mówili, że nie mają.
To Niemcy mówili, że nie mają, tak.
Ja pamiętam tu dziennikarze polscy, że my tu
powtarzało
jesteśmy...
to, co mówili Niemcy, że oni nie mają, dajmy szansę, że oni muszą policzyć.
Ale my mamy, wie pan co, od Ajfasza do Kajfasza ten sprzęt i taki. I mamy jeszcze ruskie czołgi, i mamy niemieckie, i mamy
ruskich
amerykańskie.
Ruskich już nie mamy, już zostały.
Już pojechały na Ukrainę.
No dobrze, dajmy szansę
ale to
panu...
Nie jest kontatybilne
dajmy szansę no. panu posłowi Śniadkowi. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu, bo przyznam, że już tego, co opowiadał, przepraszam, jesteśmy od lat kolegami.
Tak, Janusz, tak jest po prostu.
Jurek, pan poseł, po prostu słuchać nie dało.
Okazuje są okręty
się,
podwodne?
Pomimo,
nie ma. Są...
Pomimo tych apeli, które no. tutaj robiliśmy, żeby uczynić tą wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena w Polsce trochę ponad politycznie, żebyśmy się wszyscy z tego cieszyli i nie starali się dyskontować tego politycznie. Okazuje się, przebieg naszej dyskusji pokazuje, że nie da się od tego uciec, że to jest tak silne tutaj i zdeterminowane wśród nas, że ta rywalizacja się zaczyna. Natomiast no nie takimi metodami, żeby opowiadać takie bajki, jak tu przed chwilą słyszeliśmy. Przecież mówimy o faktach, mówimy o likwidacji całego szeregu jednostek wojskowych
nieprawda.
Na wschodzie, redukowania likwidacji wojska, już nie powiem o likwidacji posterunków policji i tak dalej.
A teraz się zamykają dopiero.
Dalej wyliczać. No to była ta anihilacja państwa, która miała miejsce przez lata. I wszyscy byliśmy tego świadkami, a dzisiaj zaprzeczanie, że to nie miało miejsca, no to jest coś kuriozalnego, niesłychanego. Ogromne zakupy, pozawierane kontrakty na dozbrojenie polskiej armii. Już w tej chwili rozpoczyna się ich realizacja. Dostawy czołgów, samolotów z Korei. Rozpoczynają się dostawy, docierają pierwsze Abramsy. A więc to wszystko staje się faktem. Problemem jest to, że dzisiejsza opozycja nie pomaga specjalnie w uchwalaniu choćby ustaw czy takiego budżetu, żeby spokojnie te wszystkie środki i rzeczy sfinansować. Również ta rozgrywka, która się toczy w Brukseli, polegająca na zagłodzeniu Polski, opozycja upatrzyła w tym, że im gorzej, tym lepiej, że jedynym sukcesem Platformy czy opozycji może stać się porażka czy niepowodzenie rządu Prawa i Sprawiedliwości. To jest ten program wyborczy, który widzimy. To niestety nie służy dobru Polski, nie jest na pewno zgodne z naszą racją stanu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości sukcesywnie dozbraja Polskę. Będziemy w tej chwili już się mówi o tym, że polska armia powoli staje się najsilniejszą armią w Europie. Ta koalicja państw Trójmorza przesunęła znacząco środek ciężkości również i NATO do wschodniej Europy. To wszystko marginalizuje Niemcy, które reagują na to tym, jak to wyraziła się wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Niemka, zagładzaniem Polski, żeby nie stała się poważną konkurencją i rzeczywiście nie przesunęła Niemcy na nieco dalszy plan w stosunku do roli, jaką do tej pory w Europie odgrywali. To są te sprawy, które rozgrywają się w tle, w cieniu wizyty prezydenta Bidena, którą też tutaj próbuje się bagatelizować. Niedawno, parę dni temu, słuchałem pana Schetyny, który opowiadał, że państwem, które najwięcej pomocy Ukrainie udziela w Europie, są Niemcy, więc przyznam, że zaskało mnie, kiedy to usłyszałem, i stwierdziłem, że pan Schetyna to jest dworzanin, ale nie na polskim dworze, tylko niemieckim, gdzie zaczyna takie rzeczy opowiadać.
No dobrze, Jerzy Borowczak jeszcze ad vocem.
Tu zgadzam się ze Schetyną. Niemcy są po Stanach Zjednoczonych największym, że tak powiem, udziałowcem pomocy Ukrainie, i to jest, Janusz, fakt. Teraz dodam ci tak jeszcze, że gdyby wasz, że tak powiem, plan się ziścił, popieraliście Trumpa, wyobrażasz sobie, co by dzisiaj było w Europie, gdyby Trump wygrał wybory? Jakby przyjaciel Putina, jakby to wyglądało? Premier Morawiecki jeździ do tych, że tak powiem, zwolenników Putina, zaprasza ich do Polski. No nie można tak działać. Naprawdę, przecież nie ma tu złośliwości. To są konkretne fakty, tak?
No dobrze. To tak, jeszcze pan poseł Śniadek, proszę bardzo, ale jedno słowo dosłownie.
Jak cię słuchasz, to ty wygadujesz.
No widzisz.
No dobrze. To może panowie znajdziecie wspólny język, powiedzmy, w takim razie w temacie już troszkę bliższym Sejmu również, bo polski krajowy plan odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział ostatnio, że ustawa o Sądzie Najwyższym wypełnia zapisy kroku milowego i że ma potwierdzenie z Brukseli, że jeżeli ona zostanie przyjęta, to środki zostaną odblokowane. Tymczasem sam Trybunał Konstytucyjny został pozwany do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co to jest za układanka? Proszę panów, gdyby państwo mogli naszym słuchaczom wyjaśnić, o co tu chodzi.
Ja myślę, że tak, że rząd jest po prostu trochę nieudolny. Nawet bardzo nieudolny. Bo jak słyszymy premiera, który, to jak kiedyś słyszeliśmy Antoniego Macierewicza, już budujemy, już otwieramy, już budujemy, i potem nic, nic, nic. Tak samo z premierem. Proszę przejrzeć w konferencję, kiedy premier mówi, już wniosek będzie wtedy, wniosek będzie do końca października. Mijają 2 lata, wniosku do Unii nie ma. A jak się to lotka nie wypełni, to pieniędzy nie ma. Teraz pan prezydent cały czas był niezadowolony.
Już tyle razy wypełniałem i dalej też nie mam.
Cały był, ale miałeś szansę. A my nie tej szansy nie mamy, bo tego wniosku nie ma. Prawda? Zgodzimy się tu wszyscy.
No to chyba w tej sytuacji, która obecnie powstała, ten wniosek nie ma większego znaczenia.
Ale proszę pana, złożyć to no jest...
Oczywiście, składać zawsze
złożyć.
Można, tak.
Oczywiście, ale po cóż premier mówi od 2 lat, że zaraz złożymy, i podaje jakby kolejne terminy. Teraz, jeśli chodzi o skierowanie przez pana prezydenta tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, którego nie ma, bo wiemy, jakie są tam wielkie różnice. Trudno będzie zebrać tylu sędziów, a w Trybunale większość ma Ziobro. Ziobro jest przeciwny tej ustawie, bo mówi, że te pieniądze to jest bardzo drogi kredyt. Słyszymy tę opinię. W rządzie nie ma co do tego zgodności. Oczywiście najłatwiej zwolić na opozycję, że nie pomaga. Ale widzimy, że to utknie w tym Trybunale, bo pan prezydent apeluje, żeby... Ale też nie złożył wniosku, wie pan o tym, tak? Do Trybunału. Dlaczego? Przecież miał 2 miesiące wielkiej wojny w Sejmie między Ziobrą a Morawieckim. Przecież mógł ten wniosek przygotować. Wiedział, co będzie zawarte w tej ustawie. Bardzo się gniewał, że z nim się tego nie konsultuje. Prawda? Teraz czekamy, ponagla nieistniejący Trybunał, ale wniosku jeszcze nie przygotował. Pandera ostatnio mówił na ten temat, że no to nie jest tak pryk, taki wniosek, musimy go przygotować. No to po cóż ponaglać Trybunał, jak jeszcze wniosku nie ma?
No dobrze, czyli stracony czas według Jerzego tak Borowczaka, Andrzej Kobylarz? Bo tutaj...
Panie redaktorze, powiem tak. Komisja Europejska skierowała do TSUE Trybunał Konstytucyjny. I to, co to oznacza? To oznacza tylko jedno, że Unia Europejska chce przejąć wszystkie prerogatywy, a powiedzmy sobie szczerze, no dzisiaj konstytucja jest zwierzchnym prawem w Polsce i tutaj jest problem, bo Unia Europejska nie zgadza się na wiele rzeczy, które dzieją się w Polsce. Teraz skierowała do TSUE, tak, Trybunał Konstytucyjny, który ma jak gdyby osłabić prawo polskie, bo wiemy o tym, że w każdym zapisie odnosimy się do konstytucji. I dzisiaj Unia Europejska chce ingerować i to na wniosek Niemców, którzy sami mówią, że chcą zrobić super państwo, więc w Europie zaczyna się robić duży chaos, pewnie zaraz porozmawiamy o kwestiach związanych z dyrektywami unijnymi i tak dalej, więc to widać, że idzie w kierunku takim, tak naprawdę tu nikomu nie zależy o praworządność w Polsce, czy ona jest, czy jej nie ma, ona jest.
Tylko zagłodzenie.
Tylko zagłodzenie, tak, dokładnie. Tak. I Jurek, no ja przepraszam, ja nie wierzę w to, żeby jakikolwiek Niemiec czy Francuzowi zależało na tym, czy tu jest praworządność, czy nie. Ich to naprawdę nie interesuje. Ich interesuje to, żeby Polsce dać pieniędzy. Tak jak powiedział Trzaskowski, dojdziemy do władzy.
Ale jeszcze wniosku nie złożyliśmy.
Pieniądze będą.
No dobrze, zostawmy
ale wniosku nie złożyliśmy. No dobrze, ale ludzie, o czym my mówimy? No ale złóżmy wniosek, wtedy będziemy wiedzieć.
No dobrze.
To dadzą albo nie dadzą.
Dobrze, to, że
a Trybunał Konstytucyjny, przecież to nie. Zobaczcie, Świączkowski czyim człowiekiem jest? Ziobry. I co mówi? Pani Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału. Dawno skończyła jej się kadencja. Dołącza do niego jeszcze 6 członków Trybunału, których powołał PiS.
Ale no nie dobrze,
a na koniec, panie pośle,
a na koniec, panie pośle, pewnie zostanie to zrzucone na to, że prezes Julia Przyłębska jest winna całemu złu w tym kraju. No tak może być. Dobrze. Marek Rutka.
I nie byłoby to nieprawdą.
To według pana. To zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, Marek Rutka. Cytat z pana koleżanki zresztą, Joanny Schering-Wielgus. To, że Komisja Europejska teraz do tego wraca, w sensie do praworządności polskiego Trybunału, można wiązać z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, ale uważam też, że to nie jest koniec wszystkich rzeczy, które Komisja Europejska będzie punktowała. Pan się zgadza ze słowami pana koleżanki?
Ja bym tutaj takiej korelacji jednoznacznej nie widział. Trzeba pamiętać, że Komisja Europejska od wielu, wielu miesięcy prowadzi postępowanie i ten wniosek do TSUE jest następstwem tego. Aczkolwiek no, zbieg okoliczności może sprawiać, że takie sugestie się pojawiają. Ale trzeba powiedzieć o wielkich, wielkich konkretach. Na pieniądze z Funduszu Odbudowy, tego funduszu, który Unia Europejska także i naszymi głosami, głosami Polski uchwaliła, czekamy 658 dni. Pan premier już wielokrotnie, 2 lata temu już nawet o tym mówił w lipcu, że te pieniądze do Polski zaraz, już za moment przyjdą, a minęły blisko 2 lata i pieniędzy nie ma.
No pana koleżanka oznacza partyjna tutaj taką teorię wysnuła, że dopiero przed końcem obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego te pieniądze mogą popłynąć, czyli mówimy o okolicach maja przyszłego roku.
No, bo oczywiście, że te projekty trzeba złożyć, one muszą zyskać aprobatę i wówczas pieniądze mogą zostać uruchomione, ale ja wracam do tego. Jako Polska straciliśmy blisko 2 lata, 658 dni. To oznacza, że gdyby te 658 dni temu pewne projekty ruszyły, to dzisiaj byśmy przecinali wstęgi w zmodernizowanych szpitalach, w budynkach, których dokonano ocieplenia czy montażu instalacji fotowoltaicznych, byśmy płacili dużo mniej, my wszyscy obywatele. A tak każdego dnia płacimy tracimy w karach 1 milion euro. Co to oznacza? Że każdego dnia to są pieniądze, które można byłoby przyrównać do tego, że wszystkie karetki, które w Gdańsku pogotowie dysponuje, w ciągu jednego dnia można byłoby wymienić. W każdym mieście, gdyby wójt, burmistrz dostawał 1 milion euro dziennie, to wiecie, że nasz kraj wyglądałby zupełnie inaczej. Julia Przyłomska jest chwalona przez Jarosława Kaczyńskiego za zdolności kulinarne. I ta decyzja pana prezydenta wywołała, czy stworzyła na pewno niezły pasztet, jeśli byśmy tak powiedzieli kulinarnie, bo pani Julia Przyłębska ma problemy w swoim Trybunale. Dlaczego? Bo 6 członków Trybunału Konstytucyjnego, członków, którzy zostali wybrani głosami Prawa i Sprawiedliwości, złożyło wniosek o zwołanie zgromadzenia ogólnego po to, aby panią Julię Przyłębską odwołać z funkcji przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ uważają, że jej kadencja wygasła. Więc widzimy, że rząd polski kłóci się jednocześnie z Komisją Europejską, ale także ta tak zwana Zjednoczona Prawica kłóci się wewnątrz samej siebie. A kto traci? Polacy tracą. 170 miliardów leży na stole, tych pieniędzy nie ma.
No dobrze.
Pan premier jeździ po kraju i także posłowie PiSu jeżdżą
pan
po kraju,
Pan poseł Śniadek jest w równie trudnej sytuacji, co pan słyszę, że próbuje do głosu, więc no dobrze, panie pośle, pan wysłuchał gorzkich słów, jak pan się do tego odniesie?
Nie, no przede wszystkim to chciałbym wyrazić niesłychane zgorszenie, żeby nie użyć mocniejszych słów, tą taką mafijną wizją świata, nie, że się tutaj wszystkich ludzi definiuje, przypisuje, kto jest czyim człowiekiem, kto w czyjej kieszeni siedzi i że tak funkcjonuje świat i Polska. No, afera katerska zdaje się troszkę potwierdzać przynajmniej ułamki tej wizji działające we władzach parlamentu.
A jeżeli chodzi o KPO i Trybunał Konstytucyjny, panie pośle?
Przenosi się to na te relacje polskie. Ja jestem skłonny w to wierzyć. Tutaj przed chwilką pan Rutka zaczął roztaczać wizje porównawcze, podobnie trochę do pana Tuska, który zapełniał stadion paletami z pieniędzmi, również tu wyliczając, jakie to straty nie ponosi społeczeństwo. Natomiast rzecz polega na tym, że żeby złożyć wniosek o pieniądze z KPO, on musi spełniać określone kryteria. Te kamienie milowe, przysłowiowe już, to są jedne z tych warunków. Okazało się, że kwestia dotycząca nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale również zwracam uwagę, analogicznie jest traktowana ta ustawa wiatrakowa tak zwana, która jest teraz w trakcie jeszcze procesu legislacyjnego, niedokończony jest, ale również kwestia zaawansowania pewnych projektów tam zawartych. To nie jest prawda, panie Rutka, że te wszystkie projekty ujęte w KPO leżą odłogiem. One są realizowane tylko, że z polskich pieniędzy w tej chwili.
Zadłużamy się, ale
są realizowane i nie może pan opowiadać historii o tych, nie wiem, dzieciach czy pacjentach, którzy stracili tak wielkie rzeczy, bo pieniędzy z KPO nie ma. Te projekty są realizowane i dopiero odpowiedni poziom ich zaawansowania uprawni Polskę do wystąpienia z tym wnioskiem. A więc najpierw trzeba mieć przygotowane, spełnione odpowiednie kryteria, żeby wystąpić z wnioskiem, który w ogóle będzie miał szansę na realizację.
Podobnie, ile to było terminów? Tutaj pyta pan poseł Borowczak.
Normalne sprawy budżetowe. Tutaj już miliardy euro trafiają do Polski i te projekty są realizowane. Natomiast ja zwracam cały czas też uwagę na to, że dla polskiej opozycji każda porażka, każdy kłopot polskiego rządu jest sukcesem opozycji. To są jedyne wasze sukcesy.
No to chyba jest standard w polityce, panie pośle, akurat, że w ten sposób to się rozgrywa.
No tak jest, ale to jest przykre, że w takiej no dobrze, sytuacji...
Panie pośle, anonimowe źródła tutaj zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości, wprost cytuję, mówią, że Trybunał Konstytucyjny zbierze się w ciągu miesiąca.
O konfliktach Zjednoczonej Prawicy wypowiadane przez zgodną, jednolitą, dogadaną, poukładaną opozycję, która jest pogodzona i zgodnie współpracuje. Przepraszam, ironizuję, ale inaczej się nie da.
Adwocem króciutko, pan poseł Borowczak.
Janusz, kolego mój, poparliśmy was, bo już by tej ustawy o KPO nie było. To nie mów, że nie współpracujemy. Współpracujemy, bo dobro Polski dla nas jest najważniejsze.
Panie pośle, jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Dodam to, że Janusz, jeśli ty mówisz, tak, że nie ma wniosku, bo wiesz dlaczego nie ma wniosku? Bo nie wydajemy żadnych pieniędzy. Nie mamy może jakieś tam wydajemy, ale nie na tyle, żeby ten wniosek do Unii złożyć, bo nie mamy pieniędzy. Dlatego Mateusz już od 2 lat, może od 1,5, mówi kolejny pan premier, przepraszam, chociaż znam go jak miał 14 lat. Pan premier mówi tak, złożymy do końca tam kwietnia, do końca maja, do końca października, dlatego, no, że nie mamy się czym pochwalić.
Panie redaktorze, warto sobie przypomnieć i warto nie zapominać sytuacji, kiedy była pani von der Leyen i stwierdziła, że wszystko jest ok, Polska spełniła warunki, aby uzyskać środki. Po czym pojechała do Brukseli, ktoś pogroził palcem i powiedział, ej, hola, hola, proszę panią, jeżeli pani to zrobi, to straci pani stanowisko. I tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. I trzeba sobie powiedzieć prawdę, to jest gra polityczna Unii Europejskiej na rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Tak było w stosunku do rządu nowo wybranego we Włoszech. To są rządy, które nie podobają się lewackim poglądom polityków Unii Europejskiej i to, co robimy w Polsce, bardzo im przeszkadza, w szczególności Niemcom, z uwagi na to, że bardzo rośniemy w siłę. Nasza pozycja w Unii Europejskiej, a przede wszystkim na świecie, bardzo wzrosła, a to bardzo przeszkadza Niemcom i dlatego Scholz musi jechać. Nie Biden pojedzie do Berlina, ale Scholz musi gonić do Waszyngtonu.
Kto wybrał von der Leyen?
Pan poseł Rutka próbuje się przebić przez telefon. Dajmy szansę panu posłowi Rutce.
PiS wybrał
proszę bardzo.
Niemkę, przepraszam.
Panie redaktorze, no ja staram się zawsze nawiązywać i odwoływać do konkretów. To znaczy, po pierwsze, jak wiecie wszyscy, rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, to są publiczne nasze, albo ewentualnie pieniądze policzone. Nie ma pieniędzy z funduszu odbudowy, ponieważ nie spełniamy tych kamieni milowych i te fundusze unijne nie zostały od ponad 2 lat uruchomione. W związku z tym Polska, czy rząd polski zadłuża nasz kraj, czyli naszych obywateli, nas wszystkich, w ramach Państwowego Funduszu Rozwoju i w tym roku te kwota na prefinansowane projekty w ramach KPO, którego, jak powiedziałem, jeszcze nie mamy, sięgnie około 20 miliardów złotych. To jest o tyle wzrośnie dług publiczny. My ten dług będziemy spłacać, nie tylko my, ale nasze dzieci.
Wyższe niż całe KPO, chyba pan przytali.
Pan poseł Śniadek, adwocem.
Ja tylko z jednym zdaniem, że te pan Rutka, podając te kwoty, podał wyższe niż całe KPO przewiduje, że większe będzie zadłużenie niż samo KPO. To oczywista przesada. Natomiast jest faktem, że jak na razie realizujemy i dobrze, cieszę się, że to zauważył, że zawarte w Krajowym Planie Odbudowy projekty są realizowane na razie z kredytu.
No jakby rząd nie realizował, to byłby zarzut, że nie realizuje w ogóle.
Mogli je płacić, no.
No tak, a jakby rząd nie realizował...
Zasięgu ręki, trzeba po nie tylko sięgnąć, one się Polakom i Polkom należą. A to przez ministra Ziobro i przez to, że nie umiecie się dogadać.
Pięte słowa, pytanie, dlaczego opozycja to blokuje ciągle?
No gdzie? Panie pośle, dlaczego opozycja blokuje? Proszę bardzo.
Kiedy minister Ziobro jest w opozycji? Chyba w opozycji do własnego rządu.
Chyba, że pan Janusz Śniadek uznaje, że Solidarna Polska jest opozycją, tak czy nie?
Jurek,
jest.
Lubię,
dlatego,
lubię.
Janusz, dlatego, przecież ty jesteś tam bliżej jak ja. Wiesz, że co mówi pan minister Ziobro, że to jest bardzo duży kredyt, że będą to wnuczki i prawnuczki spłacać. No przecież ty jesteś bliżej. Nie mówcie o opozycji, bo opozycja od 7 lat nie rządzi. Nie rządzi, a wspiera rząd, bo jakby nie wspierała, to już minister Ziobro...
Głosując za rezolucjami w Parlamencie Europejskim jako właśnie opozycja.
Ale, kochani, rezolucje są rezolucje, ale jesteś przedstawicielem Solidarnej Polski. To powiedz otwarcie, chcecie pieniądze z Unii czy nie?
Oczywiście, że chcemy. Ja powiem tak.
Ziobro mówi, że nie bierzemy. Że bardzo dobrze prezydent zrobił.
Pan poseł Śniadek, proszę bardzo.
Ja chcę zacytować tylko pana Trzaskowskiego, który wiele razy i kilkakrotnie chełpił się, że te pieniądze w Unii są zamrożone i że jak tylko oni odzyskają władzę, to pieniądze natychmiast będą.
Na bo razie, my zrealizujemy to, co uzgodnimy.
U ich kumpli, mafijnych kumpli w Brukseli uzyskali to, że pieniądze dla Polski są mrożone. Polska jest głodzona finansowo.
A pan Ziobro powiedział, że miękiszon, pan premier, tak źle wynegocjował.
Ja powiem tak, że tutaj Jurek powiedział, przepraszam, wejdę w słowo. Jurek powiedział, że oni będą realizowali. No i właśnie, mamy klucz. Będziecie się zgadzali na wszystko,
nie,
co
nie,
Bruksela...
Nie,
tak, przepraszam, powiedziałeś, że będziecie realizowali.
Będziemy to, co uzgodnimy. Ale co to właśnie, uzgodnimy, drodzy skoro państwo, premier uzgodnił, no właśnie, dlaczego chodzi to o to, że będziemy,
będą robili to, co będzie Bruksela chciała i będziemy znowu pod butem i będziemy
Marek Rutka, jedno słowo na koniec tego tematu, proszę bardzo, jeszcze...
No, jak przysłuchuję się, to mam takie jakieś dziwne wrażenie, bo nie wiemy właśnie po czyjej stronie jest minister Ziobro, bo raz słyszymy, że jest w rządzie, raz, że jest po stronie opozycyjnej. To jest wewnętrzna opozycja i kłótnia w ramach tak zwanej, już naprawdę w wielkim cudzysłowie, Zjednoczonej Prawicy doprowadza do tego, że my tych pieniędzy nie mamy. A przypomnę, te pieniądze mają być uruchomione i są przyznane przez Unię Europejską po to, aby wyjść z trudnej sytuacji po-covidowej. My dzisiaj tych pieniędzy nie mamy. To jest fakt. 658 dni zwlekania na to.
Już pan to mówił 4 razy.
Dziękujemy. I tutaj będziemy powoli stawiali kropkę i będziemy czekali, aż te lody w takim razie finansowe puszczą.
Przedstawiciel Zjednoczonej jak nigdy prawicy, pan lewicy, przepraszam, pan Rutka. Przepraszam, śmieszą mnie te zarzuty.
Panie pośle, musimy kończyć.
Swoim przeciwnikom politycznym. Jak na razie w sprawie KPO polski rząd robi wielkie sprawy.
I tu stawiamy kropkę. Andrzej Kobylarz, dziękuję.
Dziękuję
Jerzy
bardzo.
Jerzy Borowczak, dziękuję.
Dzięki,
Jan Śniadek, Marek Rutka, Bartosz Tracewski. Dziękujemy bardzo. To było Śniadanie Polityków w Radiu Gdańsk.